Biorąc pod uwagę to, że to jest dopiero początek tego podcastu i prawdopodobnie nikt, kto go włączył, jeszcze nie zdążył tego wyłączyć, to chciałbym z tego skorzystać. Otóż Spotify od jakiegoś czasu proponuje nam wystawianie ocen podcastów. I ja będę za takie oceny bardzo wdzięczny, ponieważ takie oceny podcastów pozwolą mi w dotarciu na wyższe poziomy rankingów podcastów, no i przez to dotarcie do większej ilości słuchaczy. A na tym nam wszystkim oczywiście zależy, a w szczególności oczywiście mnie. Także dzięki bardzo za wszystkie oceny, które już są dodane i będę wdzięczny wszystkim tym, którzy te oceny wystawią. Oczywiście najbardziej cieszą mnie te oceny pięciogwiazdkowe, ale każda jedna ocena będzie dla mnie coś znaczyła, chociażby to, że na przykład może nie powinienem tego podcastu już nagrywać. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Marcin Śmietana i zapraszam na W Operację. Ponad miesiąc. Grubo ponad miesiąc od pojawienia się ostatniego odcinka. Złożyło się na to sporo rzeczy, ale w większości moje niezdecydowanie i moje może nie lenistwo, chociaż też, bo czasami jest tak, że kiedy mam czas na to wszystko, no to już nie mam na to siły albo po prostu energii, żeby włożyć ją w podcast. Ale no cały czas walczę z tym, żeby to jednak wróciło do takiej normalności podcastowania. Ten odcinek powstał już dawno, notatki do tego odcinka powstały już dawno, grubo przed tym poprzednim odcinkiem, czyli naprawdę dawno i długo się zastanawiałem, czy ten temat podejmować, szczególnie po tym, co się wydarzyło w Ukrainie, czy na Ukrainie, bo to dwie wersje krążą, ale nie wiadomo, których można używać. Niektórzy mówią, że obydwie są poprawne, niektórzy mówią, że wersja na Ukrainie jest troszeczkę obraźliwa, więc nie wiem, której właściwie używać. No i długo się zastanawiałem, czy w ogóle coś publikować. Wielu twórców mi się wydaje, że miało z tym problem i wielu tych, którzy tworzą cokolwiek takiego niezwiązanego z polityką czy z jakimiś wydarzeniami takimi codziennymi, nie publikowało albo nie chciało publikować, albo nie mogło, albo nie miało głowy do tego, żeby publikować po tym, co tam się zaczęło dziać. Ta inwazja Rosji na Ukrainę, też wielu twórców też zaczęło specjalnie wtedy tworzyć właśnie o tym, no bo przecież to gorący i mocny temat i warto o tym mówić i warto się tym interesować. No nie myślę, żebyśmy się na tym znali i żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, więc niekoniecznie powinniśmy się tym zajmować, zostawmy takie sprawy raczej specjalistom. No ale wiemy oczywiście, że to, co tam się dzieje, to jest nic dobrego i nie chcielibyśmy, żeby to nas też dotknęło. I ten natłok informacji, te informacje, które tam stamtąd napływają do nas, a niestety no nie unikniemy ich, bo są wszędzie. A z drugiej strony też nie wiem, czy powinniśmy ich unikać tak do końca. Ja się staram ich ostatnio unikać w takim dużym stopniu, no bo po pierwsze nie mam na to wpływu, a po drugie no niewiele to moje działanie może zmienić, a po trzecie, no to wprowadza mnie w straszliwe nerwy i jak patrzę na te nagłówki niektórych artykułów, a się okazuje później, że w artykule jest tam to zupełnie inaczej opisane, no to nie wiem, czy te informacje, które do nas docierają, są faktycznie takie, jakie być powinny. Nie mówię, że tam się nic nie dzieje, tam się dzieje bardzo dużo i bardzo źle, ale no też nie do końca wiemy, co tam się może dziać, bo dostajemy tylko jakieś tam skrawki informacji. To najczęściej takie, które mogą nas szokować, bo takie się najlepiej otwiera i takie się najlepiej czyta i takie najlepiej się sprzedają. Co dalej? No i ten podcast, który teraz macie, i ten podcast, który teraz właśnie próbuję do was nagrać i prawdopodobnie go słuchasz, jeżeli go słuchasz, no to znaczy, że już go nagrałem, no to jest dosyć poważnym odcinkiem, dosyć poważnym tematem i też z drugiej strony właśnie zastanawiałem się, czy takich poważnych tematów dokładać komukolwiek przy tych sytuacjach, które tam się dzieją, ale z drugiej strony ten temat nie jest aż tak poważny, żeby konkurować z tamtym tematem Ukrainy. Ale gdy tak się zastanawiałem dłuższy czas, a już miałem na to dużo czasu, no to coś tak się zastanowiłem i poskładałem sobie to w całość i okazuje się, że ten temat, który ja przygotowałem, jest dosyć mocno związany, nawet mocniej niż wcześniej myślałem, z tym, co tam się wydarza. Z tym, co się wydarza na Ukrainie, w Ukrainie, z tym, co się dzieje w Rosji z tą propagandą i z tym reżimem, czy na Białorusi. Zacznijmy od tego, że chciałbym podjąć temat niezależności, tym, czym jest właściwie niezależność. Zacznę oczywiście od definicji. Definicja słownika PWN mówi to tak. Niepodporządkowanie się komuś, czemuś, decydując o sobie, nie będąc wyznaczonym, zdeterminowanym przez coś, wygłaszając bezstronne opinie, nie kierując się interesem żadnej grupy społecznej. Tak mówi o niezależności słownik PWN. Czym jeszcze jest niezależność? Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z nas jest niezależny, czy jest taka możliwość, żeby ktokolwiek z nas był niezależny, chociaż niektórym się wydaje, że może są, ale tak naprawdę to są zależni od innych, nie od tych, których uważają, że nie chcą być, od których uważają, że nie chcą być zależni. Niezależność to przede wszystkim nic nas nie obchodzi zdanie innych, bo to, czy się interesujemy zdaniem o nas, czy zdaniem o czymkolwiek innych, no to jest już też zależność od tej osoby. Jeżeli jesteśmy niezależni, to tak, robimy to, co chcemy i co czujemy, nie zważając na jakiekolwiek konsekwencje. Nie boimy się tego, co się może wydarzyć, co może nas spotkać po tym, co zrobimy. No bo jesteśmy niezależni przecież, no kto, co nas może interesować, co się później stanie. Nie boimy się wystawić na pośmiewisko. Nie interesuje nas, czy będziemy się później wstydzić tego, co zrobiliśmy, czy powiedzieliśmy. Nie interesuje nas to, czy później będą się z nas śmiali, czy w ogóle, kiedy jesteśmy, czy z nas się ktoś śmieje. Nie usłuchamy naukowców i lekarzy. Robimy to, co czujemy. Przy pandemii, no wielu takich się trafiło teraz, że no, stara się nie robić tego, co lekarze nam mówią. Teraz zabrali nam maseczki, ciekaw jestem, czy ci wszyscy antymaseczkowcy teraz się zmienią coś innego, chociaż się okazuje, że podobno wielu się zmieniło w tych antykowidowców, antypandemicznych na Twitterach i tak dalej. Zrobiło się w antyukraińskich użytkowników i też są oczywiście, uważają, że niezależni i mają swoje własne zdanie, a tak naprawdę mówią to, co wielu innych podobnych do nich mówi. Jeżeli jesteśmy niezależni, to nie słuchamy przekazu informacyjnego. Nie obchodzi nas, co się dzieje na świecie, co się dzieje w okolicy. No co nas to obchodzi, skoro jesteśmy od tego niezależni? Nie podlegamy prawu, a raczej go nie przestrzegamy, no bo co nas prawo obchodzi? Możemy kraść, możemy robić, co chcemy. Przecież nic nam nie zrobią, tak? Ale niestety no, wszyscy podlegamy prawu, więc jesteśmy od niego niezależni. Nie współpracujemy z nikim, jesteśmy sami, sami sobie, sami na siebie, nikt nam nie pomaga, nikt nam nie przeszkadza, bo przecież jesteśmy niezależni. No i ciągle tutaj mówimy o niezależności, rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi o niezależności, ten poprzedni rząd mówił o niezależności, że sądy powinny być niezależne, że wszystko powinno być niezależne, ale tak naprawdę obydwie partie wymieniają się tą niezależnością. Chodzi o to, żeby te jednostki były niezależne od opozycji, a zależne od nich. No bo przecież nie ma niezależności. Słuchajcie, nikt nam nie mówi, co mamy robić. Nie słuchamy księdza, nie słuchamy prezydenta, nie słuchamy policji, polityków, urzędników, pracodawcy, nie słuchamy żony, nie słuchamy członków rodziny, nie słuchamy przyjaciół. Nic nas to nie obchodzi. I to jest właśnie niezależność. Co jeszcze? Nikt nas nie ocenia. Nie dostajemy żadnych ocen w szkole. No wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteśmy w szkole, robimy coś tam na tych lekcjach, ale no, nikt nam nie daje żadnych ocen. Chociaż z tego, co wiem, to tam w tych pierwszych trzech klasach chyba tak właśnie jest. Czy tam iluś. Co jeszcze? Nie dostajemy premii w pracy. Bo nieważne, co robimy, dostajemy takie same pieniądze. Przecież jesteśmy od nikogo niezależni. To po co nam mają dawać premię, skoro co my zrobimy, to nikogo nie obchodzi. Co jeszcze? Nie dostajemy żadnych nagród. No bo jak nagrody? Za co? Jesteśmy niezależni od jakichkolwiek inwestycji czy instytucji, które dają nagrody. No i co? Robimy wszystko tylko i wyłącznie dla siebie. Co jeszcze? Nie wyciągamy żadnych wniosków. Jeżeli nawet coś zostało ocenione, no to my wniosków z tego nie wyciągamy. Jeżeli coś zostało źle ocenione, nie wyciągamy z tego wniosku, bo jesteśmy niezależni od tych ocen. Nie wyciągamy wniosków z błędów, które popełniliśmy, bo przecież nic nie może wpływać na nasze działania, bo jesteśmy niezależni. I teraz takie pytanie, kto właściwie powinien być niezależny? Mówi się o niezależności polityków. No i słuchajcie, teraz tak, plusy. Teraz tak powpisywałem te plusy, minusy. Niezależność polityków. Z plusami to zapisałem sobie tak, niezależną od elit, czyli nie obchodzą ich ci bogatsi, ci lepsi. Zależy im tylko i wyłącznie na dobrym stanie kraju. No ale to w sumie też są te zależni. Ale dobra, nie obchodzi ich to, ile zarabiają, A przecież to jest dla nich najważniejsze, bo potem tam idą. Nie zważają na zdanie wyborców i nie uginają się pod wpływem wyborców, czy niewyborców, czy opozycji, czy kogokolwiek. Chociaż tak pisiory robią teraz. Minusy tego. Tak, nie budują wspólnoty. No bo po co mają budować wspólnotę? Przecież wszyscy jesteśmy niezależni. Nie zależy im na zdaniu wyborców. No tak to chyba teraz jest. Chociaż w swoich wyborców to akurat doskonale tutaj wpisują się. Kto jeszcze powinien być niezależny? Kościół powinien być niezależny. Mówi się o niezależności Kościoła od polityki. Nigdy tak nie było, nigdy tak nie będzie i teraz też tak oczywiście nie jest. Teraz w Polsce jest to jeszcze oczywiście wyjątkowo zależne państwo od Kościoła, a Kościół od państwa, ale chyba bardziej się okazuje, że jednak państwo jest zależne tutaj u nas od Kościoła, szczególnie od tego tam toruńskiego Kościoła. O Kościele jeszcze później pogadamy. I teraz tak, Kościół, plusy tej niezależności, gdyby ona oczywiście istniała. Nie podlegają pokusom, bo tyle się mówi, że przecież te wszystkie wydarzenia złe, które się wydarzają w Kościele, no to są pokusy. Kto nie ulega pokusom? No i to jest też zależność. Nie pracują dla pieniędzy. No niestety tak nie było, nie będzie i nie jest. Działają dla idei i dla Boga, ale wtedy okazuje się, że są od tego zależni. No ale powinni być zależni od tego, co my chcemy, tak? No bo się okazuje, że zależność to, że niezależność to jest nie do końca niezależność, tylko zależność od tego, co byśmy my chcieli. Tylko czy faktycznie nasze zdanie jest ważne, czy może innych zdanie jest ważniejsze, bo oni są zależni od tych ważniejszych, a my jesteśmy zależni od tych nieważnych, nie wiem. Minusy niezależności Kościoła. Nie podlegają prawu. No i się okazuje, że to niestety istnieje, bo nie podlegają prawu ogólnemu, bo podlegają tylko i wyłącznie prawu kościelnemu, które działa w taki sposób, a nie inny, a o tym doskonale wiemy, jak ono działa. Chociaż do końca pewnie też nie wiemy, bo tam tyle spraw jest ukrywanych, że to jest po prostu masakra. Nie podlegają wiernym. Wierni, co ich obchodzą wierni? No, to, że im dają na kościół, no, nie powinni dawać, więc wtedy nie jesteśmy od nich zależni. No, sami sobie budujemy kościoły, żeby mogli wierni do nich przychodzić, sami budujemy cmentarze i remontujemy, żeby oni mogli tam, żeby tam mogli sobie wierni chować swoich bliskich. Nie podlegają zasadom religii i wiary. No bo skoro są niezależni, to nie podlegają żadnym zasadom. Niezależność sądów. Wszyscy są równo sądzeni. To są plusy oczywiście. Wszyscy są równo sądzeni. Nie ma zależności od tego, kto to jest. Czy to jest ciotka, czy to jest wujek, czy to jest ktokolwiek. Nie ma konszachtów. Nie ma mas, nie ma podziału na klasy społeczne. Nie ma bogatszych, biedniejszych. A minusy? Sąd jest niezależny od prawa. No i niezależny od tego, co wydarzyło się. Sąd sobie decyduje tak, jak chce, bo jest przecież niezależny. Nie wiem, czy taka sytuacja powinna istnieć, bo każdy z nas może mieć inne zdanie. Jeden lubi podcasty True Crime na przykład, albo jakieś filmy True Crime, a drugi nie lubi. I ten, który lubi na przykład, by cieszył się z tego, że takie rzeczy się zdarzają. Niezależność policji, niezależność lekarzy i służby zdrowia, niezależność czegokolwiek. No, po pierwsze, nie da się całkowicie być niezależnym, bo to jest niemożliwe, a wszystkie plusy tych właśnie niezależności, które tu zacząłem wymieniać, które jeszcze pewnie nie wymieniłem, a których jeszcze może tam być sporo, to te wszystkie plusy automatycznie stają się minusami w zależności od tego, kto na to patrzy i kto o tym wszystkim myśli. Tak, całe życie jesteśmy zależni. No, tak jest, niestety. Na początku zależymy od rodziców naszych. No bo rodzice decydują o nas, decydują o tym, co będziemy jedli, kiedy będziemy jedli, kiedy będziemy spali, kiedy będziemy wychodzili, co będziemy mieli na sobie ubrane. Jesteśmy od nich zależni, niestety. Później zależymy od nauczycieli w szkole i od znajomych, od przyjaciół, od kolegów ze szkoły. No bo zależymy od nauczycielskiej oceny, zależymy od tego, czy mamy siedzieć na lekcji w tym momencie, czy mamy mieć przerwę, czy mamy mieć lunch, czy mamy wyjść ze szkoły, czy mamy przyjść do szkoły, czy dzwonek będzie, czy nie będzie, co mamy ubrać na siebie, bo mundurki musimy jakieś tam nosić, albo strój na WF odpowiedni. Jesteśmy zależni od lekarzy, bo lekarze decydują o tym, jak my powinniśmy, jakie leki powinniśmy brać, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy decydować sobie, żeby być zdrowym, czyli jesteśmy od tego zależni. Jesteśmy zależni od prawa, bo prawa musimy przestrzegać. Jesteśmy zależni od zasad funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania w ogóle w społeczeństwie. Zależnie od systemu, jaki panuje. Zależnie od rodziny, bo rodzina ma na nas też duży wpływ, podpowiadając nam, kiedy powinniśmy mieć dziecko, albo to nam się wydaje, że te takie przycinki nie działają, ale jednak podświadome gdzieś to tam na was działa i później to człowiek przemyśla i się tym kieruje. Co jeszcze? Czy da się być niezależnym całkowicie od tego, co przeczytamy na przykład? Czytając jakiekolwiek informacje, czytając książki, słuchając podcastów, słuchając czegokolwiek, oglądając filmy, też wyciągamy z tego wnioski i to gdzieś tam na nas działa, więc też jesteśmy od tego zależni. No i czy jeszcze możemy być zależni od tego, co nam się przytrafi? Czy wyciągamy wnioski z tego, co nam się przytrafiło? Czy jesteśmy zależni od oceny? No przecież wszędzie jesteśmy oceniani, w każdym momencie jesteśmy oceniani i tworząc podcast ja jestem oceniany przez ludzi, nie wiem, wychodząc na ulicę jestem oceniany przez sąsiadów, czy jak jestem ubrany, jak idę, jak chodzę, czy z psem szedłem tam, czy w pracy jestem oceniany za to, co wykonałem, czego nie wykonałem i jak się zachowywałem. No tak to wygląda, boimy się oceny, boimy się wyśmiania przez innych, zawsze coś nami kieruje. Zawsze mamy coś z tyłu głowy, co na nas działa, więc no niestety niezależność nie istnieje i gadanie o tej niezależności, ciągle niezależności, niezawisłości, to jest troszeczkę bez sensu moim zdaniem. I teraz ta niezależność w kraju, który napadł na Ukrainę. Tam jest zależność totalna. Mamy tam system totalitarny, z tego co pamiętam. No jakoś to tak, no mniejsza o to, nie jestem historykiem, nie jestem specjalistą od systemów politycznych, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, ale martwimy się tym, jaki przekaz mają Rosjanie w swojej telewizji, martwimy się tym, jak informuje władza o tym, co się dzieje teraz w Ukrainie, władza rosyjska, martwimy się tym, że na protestach zostają ludzie zatrzymywani po to, żeby się nikt nie dowiedział o tym, co się naprawdę dzieje w Ukrainie. I Czy naprawdę uważamy, że to się dzieje tylko w Rosji? My tego nie widzimy. Większość z nas to widzi, ale wielu nie widzi tego, jaki wpływ ma na nas telewizja. Jaki wpływ ma na nas telewizja, informacje, które się nam przekazuje i to, w jaki sposób nam się je przekazuje. Zobaczmy na naszą kochaną telewizję polską. To TVP Info, które powinno być w ogóle moim zdaniem zlikwidowane. Nie wiem, nie oglądam, ale widzę nieraz urywki z tego, to jest po prostu... Ale z drugiej strony, czy te urywki, które ja widzę, to są faktyczne urywki, czy to są urywki przerobione, bo przecież mamy teraz dużo dezinformacji? Nie wiemy tego. Czy to TVP, czy TVN, czy Polsat, niestety RMF, czy inne stacje też już są zależne od tych bogatych inwestorów, którzy tam inwestują w tych telewizjach. I czy te telewizje nasze, państwowe, te TVP, powiem, mówię już państwowe, nie zmierzają w tym kierunku, w którym już Rosja jest od dawna i który Rosja ciągnie od wieków. Polityka rosyjska jest oparta na kłamstwie od milionów lat, od setek lat. Ciągle tam było otruwanie, pozbywanie się niepotrzebnych, niewygodnych, pozbywanie się ludzi, którzy nam nie służą, nie pomagają, którzy nam stoją na przeszkodzie. I tak było od zawsze i tak prawdopodobnie będzie, bo czuję, że to wszystko, co teraz się tam dzieje, teraz wszystkie, Zachód, wszyscy teraz tutaj pomagają Ukrainie, chociaż nie do końca, pomagają tak bezinteresownie, bo mi się wydaje, że wielu to pomaga bardzo interesownie. Weźcie tych wszystkich influencerów, którzy się chwalą tym, że pomagają, tych wszystkich aktorów, którzy zbiórki organizują. Bardzo dobrze, że organizują, mają w końcu z drugiej strony zasięgi i mogą te zbiórki zorganizować i zarobić, ale ja myślę, że wielu z nich działa to w ten sposób, może nie do końca tak świadomie, ale podświadomie. Działa w ten sposób, że na tym można teraz zdobyć zaufanie swoich obserwatorów. Bo ja pomagam, patrzcie jak ja pomagam. Prawdziwi pomagający nie chwalą się tym, bo nie mówią o tym, że pomagają. Większość ludzi, którzy pomagają, po prostu pomogą, dają jakieś pieniądze, przekazują jakieś żywności, jakieś paczki i o tym nie mówią. I każdy z nas prawdopodobnie pomógł, ale nie każdy z nas się tym chwali. No i to jest jedno, a drugie mi się wydaje, że wielu przedsiębiorców też pomaga, ja widzę takie sytuacje, pomagają po to, żeby pozyskać później pracowników do siebie, hotele pomagają ukraińskim matkom, a później zatrudniają je jako kelnerki i jako sprzątaczki. Także no niestety, ale bezinteresowna pomoc nie istnieje moim zdaniem. No partia nasza cudowna, rządząca, też pomaga. Chociaż okazuje się, że społeczeństwo pomaga w większości, a oni to przypisują sobie. Pomagają bardzo mocno, ale ta pomoc i to działanie w ogóle wokół tego wszystkiego, w ogóle to jest tak chaotyczne i tak skomplikowane, co tam się dzieje w tej naszej polskiej polityce, słynne, dudowskie, nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz i tak dalej. No to to jest wszystko, moim zdaniem, gra polityczna, żeby tutaj sobie, bo mi się wydaje, że PiS-owi teraz mocno ta wojna jest na rękę, bo mogą się wykazać i pokazać, jacy to są cudowni i jak to może im i dzięki temu może im wskoczyć poparcie. Pogadajmy trochę o patriotyzmie, bo zobaczmy tak teraz, ten patriotyzm się okazuje w Ukrainie, jak tam pięknie ludzie walczą i jak tam pięknie pokazują to, że Ukraina jest dla nich ważna, sława Ukrainy i tak dalej. I faktycznie wykazują się tym patriotyzmem. Zobaczcie te zdjęcia tych staruszek w ogóle. Staruszka, która chyba 89-letnia staruszka z kałasznikowym, która powiedziała, że do końca swojego życia będzie bronić tego kraju, będzie bronić Ukrainy. Jak tam jest w ogóle zaangażowanie, jakie tam jest starania po to, o to, żeby się bronić. A zobaczmy patriotyzm po polsku. Pojawiło się już to kilka lat temu u nas tacy pseudopatrioci, no szczególnie cała ta prawica, interesują się historią Polski, powstaniem, husarią, bo husaria jest bardzo wygodna dla Polaków, no bo przecież no, ta cała husaria na tych koszulkach, na tych czapeczkach, na tych plecakach, no to jest bardzo ważne przecież, żeby pokazywać, jak my jesteśmy patriotami, a w większości ci nasi pseudopatrioci, no to patriotyczni są szczególnie w bójkach, żeby ten white power swoje pokazywać. Wiecie, że od patriotyzmu jest bardzo bliska droga do nazizmu i tutaj się dużo mówi o nazizmie, o denazyfikacji, o takich rzeczach. Zobaczmy, jaka nazyfikacja jest w Polsce teraz. Zobaczcie, wejdźcie sobie na jakikolwiek wpis polityczny, jakiejkolwiek partii, jakiegokolwiek polityka i zobaczcie, jaki jest tam od razu pod nim hejt, jaki tam jest zapis pod tym, ten najazd na Tuska, później za chwilę najazd na jeszcze innych. No, to jest wszystko, oczywiście niezależność, jakby nie było niezależność, to jest wszystko już nazizm, bo nazizm i nie branie pod uwagę innych, zdania innych. Od patriotyzmu do nazizmu to jest taka maluteńka niteczka, którą bardzo łatwo sobie przerwać i jeszcze jest tam w okolicy faszyzm, na który bardzo musimy uważać, a to jest coraz bardziej widoczne w Polsce. Ta cała zła Europa, która nam pokazuje, która nie pomaga Ukrainie, my pomagamy, a Europa nie chce pomóc, ci źli, ci niedobrzy. No, taka polityka w Polsce teraz jest od kilku lat niestety i tak to wygląda. Co? No jeszcze o patriotyzmie, no to w sporcie się to pokazuje bardzo, bardzo, bardzo mocno, że kiedy jest dobrze w sporcie naszym jakimkolwiek, czy skoki narciarskie, czy piłka nożna, czy teraz tenis, oczywiście wszyscy się tenisem interesują, czy siatkarze nasi, kiedy jest dobrze, no to wszyscy jesteśmy patriotami i naszym polskim drużynom tutaj kibicujemy, naszym polskim skoczkom, naszym polskim tenisistkom, my wszyscy kibicujemy, jesteśmy bardzo oczywiście fanami wielkimi tego sportu, a kiedy się tam dzieje źle i słabo i nie ma za dużo wyników, no to ci źli, niedobrzy, nasi piłkarze grają takie tragiczne mecze i tak źle jest w ogóle. Nasza młodzież. Słuchajcie, ja pamiętam lata, jak byłem takim młodzieńcem, młodzieżą, nie żebym był stary oczywiście, ale kiedy byłem młody, takim nastolatkiem, no to nie interesowała mnie w ogóle polityka. Nie wiedziałem, co się dzieje w wiadomościach, nikt z nas nie oglądał wiadomości przecież. Też nie mieliśmy internetu, to też inna sprawa. Ale to, jak teraz młodzi ludzie się interesują polityką i znają te nazwiska tych polityków i znają tych wszystkich specjalistów od polityki i te wszystkie, nagle się okazuje, że znają polityczne jakieś tam zagrywki, to jest przerażające. Zobaczcie sobie na Twitter, jak młodzież się interesuje polityką i jak pisze w polityczny sposób i jak, no nie wiem, no, no to jest dla mnie dziwne, bo nie interesowała mnie polityka wtedy. Wtedy mnie interesowały dziewczyny, interesowały mnie znajomości, koledzy, zabawy, jakieś granie w piłkę, jakieś jakieś wypady na imprezki. Takie rzeczy mnie interesowały, a nie interesowały mnie polityczne rzeczy, bo co mnie obchodziła polityka, jakieś stare dziady, które gadają ciągle o polityce i gadają ciągle o tym, co się będzie w Polsce działo, a co się później faktycznie nie dzieje. Między sobą się kłócą. Co mnie to obchodziło? Teraz młodzież interesuje się bardzo polityką i okazuje się, że może młodzież powinna się interesować polityką. Może powinni się właśnie tym interesować i kiedy się będą wcześniej tym interesować i będą później mieli 18 lat, bo myśmy mieli 18 lat, to głosowaliśmy najczęściej, nie wiem, może ja tylko tak miałem, że głosowaliśmy najczęściej na tych, na kogo głosowali rodzice, bo nam gdzieś tam jakiś mieliśmy wpływ tylko od rodziców i od starszych jakichś tam członków naszej rodziny. Mieliśmy wpływ, znaczy mieli na nas wpływ na to, jak my głosowaliśmy, a teraz młodzi mogą sobie sami wyrobić zdanie i mając 18 lat później idą na wybory i wybierają faktycznie świadomie, bo może wiedzą, co się dzieje i może wiedzą, na czym to polega i będą wybierali świadomie. Może tak powinniśmy do tego podchodzić, ale nie wiem. Okazuje się, że teraz dzieci nawet mają swoje poglądy. No, nie jest to moim zdaniem zbyt dobre, no bo zaprząta się głowy młode już politykom, ale z drugiej strony może faktycznie to jest jakaś przyszłość. Co jeszcze? O tym kościele mówiłem, że powiem. No powiem o kościele. Wiecie, jakie jest moje podejście do kościoła? No nie jest ostatnio najlepsze i staje się coraz gorsze. Nigdy nie było dobre zresztą. Słuchajcie, kościół w Polsce, czyli katopolo, ja tak na to nazywam. Katopolo to rodzaj katolicyzmu w Polsce, który mnie po prostu przeraża. Nie wiem, czy to na całym świecie takie coś jest, ale u nas jest to wyjątkowe. Mówi się o tym, że nasza religia chrześcijańska, katolicka, to jest monoteizm, czyli jest jeden Bóg. Ale tak, okazuje się, że jeden Bóg, ale jeden Bóg już jest w trzech osobach, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Okej, no to jest podział na bogów moim zdaniem, ale no starają się to jakoś tak połączyć. Oczywiście wiemy wszyscy, że chrześcijaństwo i katolicyzm powstał z iluś tam religii, nie? To jest jakiś tam zbiór różnych religii, który ktoś sobie poprzepisywał tak, jakby to chciał, żeby to powstało. Okazuje się, że polska religia to jest, znaczy, że polski katolicyzm jest wyjątkowo politeistyczny. Ogólnie politeistyczna jest ta religia, bo tak, mamy Boga, do którego się modlimy, mamy Matkę Boską, do której się modlimy, mamy anioła, stróża, do którego się modlimy, mamy, kogo jeszcze mamy? Świętych mamy, bo w Polsce jest to widoczne bardzo mocno. Miliony świętych, w ogóle to Matka Boska jest, Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Ostrobramska, Matka Boska Przasnycka, Niepokalana Matka Boska, Matka Boska z obrazu jakiegoś tam, Matka Boska Czarna, Matka Boska Biała, Matka Boska wszelka możliwa i w każdym jednym miejscu się chwali ją jako inną Matkę Boską, tą swoją Matkę Boską, tak jakby ich było nie wiadomo ile, to ile w końcu tych matek było też nie wiadomo. To jest podobno związane z tym, że gdzieś tam się ukazała ta Matka Boska, ale no, to mniejsza o to. Ale zobaczcie, w Polsce modli się do Jana Pawła II na przykład. Już nie oceniajmy tego, co tam się działo, co tam się wydarzyło, ale stał się świętym i to jest nasz jedyny papież, nasz papież. Jak ja słyszę nawet, jak nasi dziadkowie mówią, to nasz papież. Ja mówię, to Franciszek? Nie, nasz papież. Ja mówię, no ale to jest nasz papież. Nie, nasz papież, czyli Jan Paweł II. Czyli mamy tylko jednego papieża. Ten, który już teraz jest, to nie jest papież w ogóle. Nasz papież to jest nasz papież i on zawsze będzie papieżem. I stał się świętym i teraz modlimy się do Jana Pawła II. Modlimy się do świętych, do obrazków, bo ogólnie to, kiedyś mówiłem o tym w jakimś odcinku chyba z tym pudełkiem, że było kiedyś takie przykazanie, które mówiło o tym, że nie będziesz tworzył wizerunku mnie, czyli Boga, nie będziesz tworzył wizerunku jakichkolwiek osób świętych, żeby się do nich modlić, nie będziesz się do nich modlił i składał im cześci. Ale no, w Polsce to nie istnieje i jeździ się na przykład po wodę do tej Matki Boskiej, tak jest wodą święconą z Lichenia bodajże, że jeździ się po jakieś tam modlić się do jakichś insygni papieskich, czy insygni, czy części ciała jakichś tam papieży starych. No i to jest chore moim zdaniem. No, ale to nie mnie chyba to oceniać. I w polskim katolicyzmie mamy jeszcze ten słynny Ordo Iuris, ale okazuje się, Ordo Iuris to nie do końca chyba jest Polska. jakaś polskie pojęcie, ale w Polsce jest to bardzo widoczne ostatnio. Ta nasza cudowna Kaja Godek, która pomagała Ukraińcom na granicy, rozdając ulotki antyaborcyjne. I na przykład nasz cudowny ojciec Rydzyk, który mówił o tym, że dobrze, no ta wojna jest zła i faktycznie tam ginie ludzi, ale i tak więcej ludzi ginie z aborcji, a nie na wojnie, nie? Także no ta wojna jest w ogóle nieważna, ważniejsza jest aborcja i ważniejsza jest religia i ludzie, którzy usuwają swoje płody. To jest przerażające, bo w takich sytuacjach podejmować takie tematy to jest masakra. Co jeszcze chciałem dzisiaj podjąć? Temat różowego i niebieskiego. To jest temat, który mocno się teraz w mojej głowie przewijał. Szczególnie kiedy już wiedziałem, że żona jest w ciąży i kiedy już się spodziewaliśmy dziecka. No i nie wiedzieliśmy jeszcze, jaka będzie płeć. Ja zastanawiałem się nad tym, co jest za różnica w tych różowych kolorach i niebieskich. Jak wejdziecie na działy dziecięce z ciuszkami czy z zabawkami, takich malutkich, dla malutkich dzieci, no to zobaczycie od razu podział na kolory, bo od razu widać. Nie wiem, to jest podział po to, żeby nam było łatwiej pochwytać, czy jak, nie wiem pojęcia. Wtedy te różowe zabawki dla dziewczynek i pokoiki dla dziewczynek, te niebieskie pokoiki dla chłopców. I na początku się ukierunkowuje już dzieci, jak mają się zachowywać, że dziewczynki się mają ładnie ubierać, ładnie wyglądać, a chłopcy mają mieć samochody, auta i takie rzeczy. Nie wiem, może to i dobre, bo może to i faktycznie jest dobre, ale z drugiej strony nie można tego jakoś ujednolicić, żeby te kolory były jednakowe. No i na przykład kupując sobie już, kiedy się przygotowujesz, kupując już rzeczy, no to już musisz znać płeć, bo jeżeli jej nie znasz, to przecież no jakie ty rzeczy kupisz, nie wiesz jakie masz kupić, czy masz różowe kupić, czy niebieskie. Ukierunkowuje się od razu w Polsce, na świecie, ukierunkowuje się od razu tego młodego człowieka w to, jak ma być, jak ma się zachowywać, jak ma wyglądać i czym ma się zajmować. No, weźmy pod uwagę to, że przecież chłopiec może być makijażystą, może być tancerzem, może być kimkolwiek, może być muzykiem, ale nie musi od razu się bawić samochodami, nie musi być mechanikiem, nie musi być strażakiem. A tu już automatycznie jest ukierunkowanie, każdy musi znać swoje miejsce i to jest też oczywiście już zależność. A dziewczynki mają wiedzieć, jak mają się bawić, jak mają się ubierać, jak mają wyglądać, czy mają być, jak mają być skromne i tak dalej. Albo wręcz nawet nieskromne i mają się, najważniejsze dla nich ma być ich wygląd i uroda. I takie ukierunkowanie u mnie miejsca mieć nie będzie i nie ma. I myślę, że każdy z nas może mieć inne zdanie, ale moje zdanie jest takie na ten temat. Dożyliśmy takich dziwnych czasów. Pewnie każde pokolenie mówi o złych czasach i mówi o tym, że te czasy są straszne, że przyszłość jest straszna, że przyszłość może nie istnieć. Ale mamy czasy, w których wszystkiego się boimy. Teraz boimy się wojny, bo boimy się tego, że ten niedobry z Kremla wariat może przyjść też do nas i może zaatakować nasz kraj. Ale żyjemy też w takich czasach, że boimy się cokolwiek powiedzieć. Mamy dostęp do internetu, wszędzie jesteśmy nagrywani, wszędzie jesteśmy widziani. Każdy z nas może złożyć pozew do sądu, każdy z nas może nas zgłosić na policję, gdziekolwiek. I wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie. Wszystko, co zrobisz, może zostać przeciwko tobie użyte. Boimy się, kiedy tworzymy coś, boję się na przykład, że tworzę coś i to będzie plagiatem, że coś dodam do podcastu albo dodam do grafiki i się okazuje, że ja to skopiowałem nielegalnie, ukradłem. Boimy się rozliczenia przez pokolenie kolejne, boimy się rozliczenia przez innych, przez tych, którzy nas będą oceniali później. Boimy się właśnie tego podobieństwa, że jeżeli coś stworzysz, coś wytworzysz, coś wyprodukujesz, to już zostało stworzone. Muzyczne utwory, które powstają teraz, no też mogą być plagiatami. Ja często słyszę jakiś nowy kawałek i zastanawiam się, czy czasem to, co już słyszę teraz, to ja czegoś gdzieś nie słyszałem. No i ktoś kiedyś powiedział, że w muzyce zostało już wszystko stworzone i nie ma możliwości, żeby stworzyć już coś nowego. Bo to jest oparte na 12 dźwiękach i te 12 dźwięków jest używane do każdego jednego utworu. I tych 12 dźwięków jest jakaś skończona liczba takich kompilacji i połączeń, które mogą być do siebie podobne. boimy się wystawiać na pośmiewisko, boimy się wystawiać na ocenę, boimy się wystawiać na próby. Boimy się, że kiedy coś zrobimy nawet dobrego, to to będzie przez kogoś oceniane źle. No, no tak to wygląda niestety. Kiedyś nie baliśmy się tego w ogóle, nie przejmowaliśmy się tym, co tworzymy i dlatego te rzeczy też powstawały, a teraz powstaje tego mniej i mniej dobrych rzeczy, bo jest wiele rzeczy, nad którymi się zastanawiamy, czy to będzie dobre, czy to będzie złe, czy to będzie ocenione, czy będzie to rozliczone, czy też nie. Masło maślane pewnie, ale na koniec tak to wygląda, tym bardziej, że słyszę, że syn się właśnie obudził i tam popłakuje, zaraz będę musiał do niego ich pomóc, żonie. Ale póki co, no dzięki za wysłuchanie, jeżeli tutaj dotarliście, było pewnie masło maślane, bo musiałem to zrobić szybko, na raz, dwa, trzy. Także dzięki za wysłuchanie. Zapraszam Was do oceniania podcastów Spotify i na innych aplikacjach, do dodawania komentarzy, do obserwowania na Spotify, dodawania dzwoneczków, nie wiem, obserwowania na Instagramie i Twitterze, a oprócz tego piszcie na maila woperacja@gmail.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Siema.